Jeżdżę ostatnio po Polsce i spotykam Was na ulicach, spotykam Was na spotkaniach i często powtarzam prawdziwą myśl. Kiedy mówicie, że słuchacie, że to Wam jakoś pomaga, to ja szczerze reagując mówię, że chciałbym się na coś przydać. Chciałbym w tym trudnym czasie być po prostu dla Was przydatny. I cieszę się bardzo, że komentarz okazuje się być przydatny dla wielu z Państwa, a czasem okazuje się też, że jest skuteczny, choć oczywiście nikt nigdy się nie przyzna do tego, że zareagował na to, że nagłośniam jakieś sprawy, czy że kogoś łajam. I dzisiaj dwa przykłady pozytywne tego, że jednak coś się udaje. Pierwszy ogólnopolski. Pamiętacie Państwo, jak od kilku tygodni już alarmuję, że kluczowa dla bezpieczeństwa energetycznego Polski spółka Baltchem została zakupiona przez firmę związaną z synem Aleksandra Łukaszenki, dyktatora Białorusi. I oto, no, po nie w czasie i nie wiadomo, co z tego będzie, ale służby zareagowały i oto okazuje się, że Baltchem i Octan Energy, czyli firmy ze sobą powiązane, zostały wzięte pod tak zwany nadzór specjalny. Zobaczcie, tu jest o tym specjalistyczny tekst. Nadzór specjalny. Chciałoby się powiedzieć dobre i to. Dobre i tyle, że nadzór specjalny. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Ale widać, że urzędaski z ABW, którym bardzo łatwo mnie śledzić, wzięły się także do jakiejś bardziej pożytecznej dla kraju i dla nas wszystkich pracy. A drugi przykład lokalny, o którym dłużej, też od kilku tygodni, może już nawet miesięcy, alarmuje, że komuch majchrowski miał plan zniszczenia dzielnicy przemysłowej Krakowa Rybitwy, ostatniej dzielnicy przemysłowej, ostatniego takiego miejsca, gdzie biznes się rozwijał i gdzie firmy przynosiły obrót ponad 8 miliardów złotych rocznie i chciał tam zrobić La Défense albo Downtown krakowskie. Bzdura totalna, ale razem z panem muzykiem, swoim zastępcą, chcieli to przeforsować. Przedsiębiorcy się zbuntowali. Przedsiębiorcy się zorganizowali. Zorganizowali też skuteczny protest. Ja w tym proteście starałem się, jak mogę pomagać i my wszyscy. I zobaczcie taką dłuższą informację z tego, jak to się skończyło. A mamy dużo satysfakcji z tego.
W tle grzmią trąby sądu ostatecznego prezydenta Jacka Majchrowskiego. Jego prezydentura, można powiedzieć, cechuje się tym, że Kraków nieustannie się buduje. Każdy mieszkaniec oczywiście wie, co to znaczy. Jednak tym razem wiąże się to nie tylko z korkami, nie tylko z utrudnieniem na drogach, jednak z wysiedleniem 10 tysięcy pracowników, usunięciem 70 przedsiębiorstw i ze stratą 8 miliardów obrotu, jaki generują tamte firmy.
Prezydent muzyk mówią, że firmy dostaną jakieś wirtualne miejsca w hucie. Proszę Państwa, to jest jedna wielka manipulacja.
W jaki sposób projekt Nowe Miasto Kraków wpłynie na przedsiębiorców na tych terenach?
No, całkowicie zatrzyma ich rozwój. To jest po pierwsze dlatego, że nie będą mogli już inwestować, a że tak powiem, no, dla firm istotą jest rozwój.
To, co było tylko zdefiniowane z KRS-ów, to jest około 10 tysięcy pracowników. Natomiast jednoosobowe działalności, czy tam małe mikrofirmy, to może być nawet drugie tyle. To wszystko się rozwala.
Nieokreślone, kupić sobie nowych działek, zrobić wszystko od samego początku. Nasza firma pracuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Pracuje u nas 600 osób. Nie wiem, co mam im powiedzieć.
Jeżeli chodzi o naszą działalność, jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o dystrybucję hurtową książek w Polsce. I mamy tysiące spraw, a nie śledzenie studium. Biorąc pod uwagę stopień zagospodarowania, czyli zabudowanych 300 hektarów na tym terenie przez przedsiębiorstwa, dają do myślenia, że to nie jest pusta kartka, na której powiedzmy można sobie narysować dowolny układ komunikacyjny.
My opracowaliśmy razem z Politechniką Krakowską mapę destrukcji, czyli jak bardzo układ drogowy i tereny zielone całkowicie dezintegrują te setki firm, które są tam, ponieważ my sami oszacowaliśmy, że tylko 65 firm przerabia, a prawie 8 miliardów złotych, zatrudnia około 8-10 tysięcy pracowników i odprowadza dziesiątki milionów podatków do budżetu miasta.
Nie jest nie fair, a może nawet podlega pod złamanie prawa, to, że jeszcze do niedawna miasto wydawało pozwolenia na rozbudowę tamtejszych hal, firm i tak dalej, a podobno do 2014 roku wiedzą, że chcą tam ten teren zupełnie pod inny cel wykorzystać.
A my tutaj zainwestowaliśmy swoje całe życie. Wiele osób tutaj związało się z pracowników z tym miejscem pracy. Dobrze się w tym miejscu zapewne czują i rozwijają. Dlaczego w tak bezmyślny, bezkrytyczny sposób, wręcz absurdalny, nie uwzględnia się tego, co tutaj jest?
Władcy tego miasta chcą powiedzieć nie. Do tej pory było tak, że byście mogli tu być, a teraz już być nie możecie.
Teraz urzędnicy wywracają stolik. Były obiecywane kwestie, że na terenie huty, ale nie ma miejsca. To jest wszystko lipa. No, niestety, jesteśmy rozczarowani. Ze mną tutaj przyjechało około 150 pracowników.
Według mnie wyrzucone pieniądze w błoto, bo ile będzie kosztowało terenu do prowadzenia, żeby powstało coś nowego.
Wolałbym nie stracić miejsca pracy, bo za to będę ja żył i moja rodzina. Pracuję w tej firmie 36 lat.
Myślę, że to jest bubel robiony na kolanie, nieprzemyślany, z jakichś bliżej nieokreślonych powodów.
Jest bez sensu, bez żadnych gwarancji. To samo może być z propozycją, która jest padła, żeby się przenieść na tereny nowej huty. Za 10-15 lat będzie dokładnie to samo. Zastanawiające jest to, kim są deweloperzy i kto za to pieniądze wziął.
Moim zdaniem, no, trzeba sobie zadać pytanie, w czyim interesie tak naprawdę działa prezydent Majchrowski i prezydent Muzyk, no bo jeżeli on jeździ na różne targi zagraniczne i rozmawia z tamtymi inwestorami, a nie jest w stanie odwiedzić inwestorów z Rybitw, którzy zatrudniają taką masę ludzi i przerabiają tak ogromne obroty i uwaga, są liderami swoich rynków, infrastruktury kolejowej, leków, dystrybucji książek, dystrybucji części do samochodów. To jest, proszę Państwa, coś nieprawdopodobnego. Co się tu dzieje?
Co się stanie z Pana firmą, kiedy projekt wejdzie w życie?
Jeżeli chodzi o naszą przyszłość, no jesteśmy teraz na etapie budowy kolejnej hali. Jest to inwestycja za 30-40 milionów złotych. Mam problemy z finansowaniem tego przedsięwzięcia. Nie wiem, co będzie dalej. Generalnie liczę na to, że radni poprą anulację tego planu i stworzenie takiego, który pozwoli współdziałać i mieszkańcom, i przedsiębiorstwom, które są z tego terenu.
Czy myśli pan, że dzisiejszy protest przyniesie jakikolwiek skutek? My już znamy decyzję poprzednie prezydenta Majchrowskiego czy wiceprezydenta Muzyka i czy Rada Miasta, czy na dzisiejszym posiedzeniu posłucha przedsiębiorców?
Moim zdaniem posłucha. No bo w ogóle w kraju idą duże zmiany i będzie przedmiotem tego roku zmiana w kraju generalna. Natomiast uważam, że radni powinni wziąć pod uwagę to, co boli mieszkańców i to, do czego oni dążą.
Ma pan legitymację?
Tak. Dobra,
widzę. Zamykam dyskusję. Stwierdzam, że stwierdzam odcinek drugiego czytania. Głosowanie w bloku głosowań.
To tak zaczęliśmy optymistycznie. Mam nadzieję, że to Was wprawia w lepszy humor, bo okazuje się, że razem możemy coś załatwić, coś lokalnie i coś centralnie. O lokalizmie i tym, jak rozliczać samorządowców i polityków, będę jeszcze mówił w komentarzu. A poza tym dziś przedstawię Wam bardzo ciekawą historię szpiegowską. Konsekwencje moich dawnych publikacji. Bohaterowie tych publikacji działają na coraz większą skalę. Wszystko w komentarzu, na który właśnie zapraszam. Dzień dobry. Dziś wstęp dłuższy niż zwykle, ale postanowiłem wprowadzić Was w lepszy nastrój. Coś lokalnie udaje się poprawić. Lokalnie to myślimy też o Polsce. Polska tym lepsza, im bardziej lokalna, im mniej geopolityczna. Geopolityka to straszna zaraza. I chciałem Państwu opowiedzieć na sam początek historię z długą brodą, dłuższą niż ja mam, która zaczyna się wiele lat temu. Zaczyna się na początku lat 90. Wtedy właśnie młody oficer, jeszcze wówczas sowieckiego KGB, rozpoczyna swoją karierę, budując siatkę agenturalną w Polsce. Szczególnie interesują go okolice Białegostoku, Hajnówki i kilku innych miejsc. I tam rozpoczynają się także prężne inicjatywy gospodarcze, które animuje ten łaknący adrenaliny człowiek. Z biegiem czasu oficjalnie nasz bohater staje się oficerem, pozostaje oficerem KGB, ale białoruskiego. Oczywiście działa cały czas wraz z rosyjskim SWR-em, kiedy potrzeba, i FSB. Buduje wytrwale agenturę w środowisku prawosławnym i jego działania są coraz bardziej zauważalne w zupełnie innym miejscu świata, w Afryce. Tam znalazł sobie matecznik dla coraz większych, coraz mocniejszych interesów. I tak jak kiedyś Państwu opowiadałem o Wiktorze Bucie, który już znajduje się w Rosji i tam na razie udzielił jednego wywiadu, ale pewnie czeka go kariera może deputowanego do Dumy. To wszystko zależy od fantazji Władimira Władimirowicza. To muszę powiedzieć, że dłuższy żywot człowieka, który handluje bronią i wszystkim, co się da, prowadzi nasz bohater. Nasz bohater nazywa się Aleksander Zingman. Jest cichą szarą eminencją kręgu batki Łukaszenki. Ściśle współpracuje z synem Łukaszenki, Wiktorem, i ściśle współpracuje także z człowiekiem numer dwa na Białorusi, czyli Wiktorem Szejmanem. Aleksander Zingman jest człowiekiem, który jest żądny adrenaliny. I w książce Szlak trafił, w powieści Szlak trafił, opisałem kilka jego akcji, prawdziwych akcji, które się wydarzyły, a które znam z relacji oficerów naszych służb, którzy w sposób bezsilny śledzili, jak przenikał do Polski, jak zadaniował agenturę, jak potrafił w przebraniu polskiego kolejarza wjechać do Polski i wyskoczyć z pociągu, bo lubił adrenalinę. Mógł robić to w zupełnie innym stylu. Robił to w takim stylu. Człowiek bardzo bogaty, posiadający swój prywatny odrzutowiec, posiadający wykwintną restaurację w środku Mińska, a przede wszystkim posiadający ogromne przedsiębiorstwo prowadzące wieluset milionowe interesy w Afryce. Aleksander Zingman. Dlaczego o nim mówię? Mówiłem o nim już przy kilku innych okolicznościach, ponieważ w 2021 roku mówiłem o tym, jak został aresztowany przez służby specjalne Republiki Kongo i potem musiał zostać wypuszczony. Mówiłem o tym, jak został honorowym obywatelem jednego z afrykańskich krajów. Wszystko to mówiłem, ale najnowsze informacje są wręcz szokujące. Otóż trwa wojna. Zingman jest na celowniku wszystkich służb świata zachodniego, a on jakby nigdy nic gości sobie w Kenii i to 7 razy w ostatnim czasie był w Kenii, bo to wiemy od naszych współpracowników na wschodzie, ale też z flight radaru, śledząc jego loty. Był w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w Abu Zabi. Był też w paru innych miejscach w Izraelu, bo to ma związek z Izraelem. Bardzo to jest zresztą ciekawe. Ten żywot szpiegowsko-biznesowy Aleksandra Zingmana to jest temat na książkę i to taką, której nie powstydziłby się Forsyth, Frederick Forsyth, mistrz tego gatunku, ze swoimi uczniami, takimi jak Ludlam, czy nawet Alistair MacLean, czy nasz Arthur Kafka, nie przymierzając oczywiście. Aleksander Zingman pojawia się znów. Tym razem z kontraktem na $320 milionów. W imieniu Białorusi negocjuje ten kontrakt i potem go wykonuje. Aleksander Zingman stoi też za wykończeniem naszej firmy Ursus, a raczej tego, co zostało z Ursusa i kontraktów afrykańskich Ursusa. Kontrakty afrykańskie Ursusa były załatwiane przez pułkownika Z, o którym już Państwu opowiadałem, a kiedyś będzie, nigdy nie ma czasu i czasami zapominam wracać do tych wątków. Przypominajcie mi je, a ja je będę rozwijał. Pułkownik Z to bardzo ciekawa figura, ale w momencie, gdy rządy przejął jego syn, jego firma mocno podupadła, a pułkownik Z posiadał wszystko to, co pozostało z Ursusa po likwidacji, jakiej dokonał Stanisław Bortkiewicz. Pułkownik Z dużo opowiada o Aleksandrze Zingmanie. Robili wspólnie interesy w Afryce, ale w pewnym momencie przestał być potrzebny do interesów Zingmana, a interesy on prowadzi naprawdę na skalę, która dorównuje jego wyobraźni i brawurze. Bo jest to brawurowy człowiek, rzeczywiście. Powiecie Państwo, że mówię to z niejaką taką nutką akceptacji. No tak, no bo mam słabość do drani, którzy mają fantazję. Nie przeszkadza mi to jednak oceniać obiektywnie tego, co robią. Zingman służy Łukaszence, a przede wszystkim sobie. Co ciekawe i najciekawsze w tej sprawie, Zingman posiada obywatelstwo białoruskie, amerykańskie, a ostatnio starał się o obywatelstwo izraelskie. Ciekawa postać, prawda? I postać, która bardzo wiele wie o agenturze rosyjskiej w Polsce. Przypomnę, że w książce Szlak Trafił opisuje prawdziwą akcję przeprowadzoną w Pradze przez naszą agencję wywiadu i czeskie służby specjalne, ujęcia szpiega rosyjskiego, który był jednocześnie pułkownikiem białoruskiego KGB. Tak, Rosjanie wiele akcji, szczególnie tam w rejonie Białego Stoku, prowadzili za pomocą służb białoruskich, za pomocą oficerów służb białoruskich, którzy nigdy tak naprawdę nie przestali być oficerami służb Związku Sowieckiego. Wiem, to zagmatwane, ale staram się Państwu to tłumaczyć najprościej jak mogę. To taki wstęp do opowieści, którą chcę Państwu bardzo szybko w tej chwili naszkicować. W ciągu ostatniego roku Aleksander Zingman, według naszych korespondentów, którzy śledzą jego wszelkie ruchy, jeżeli one są tylko widoczne, był 7 razy w Kenii, i transakcje na 320 milionów dolarów. Oficjalnie są to transakcje na zakup przez rząd Kenii maszyn rolniczych, kombajnów paszowych, wywrotek, maszyn, ciągników produkcji białoruskiej. Aleksander Zygman był tam w towarzystwie Olega Wotrzica. To kolejna postać, którą warto zapamiętać, bo będzie się pojawiała w interesach afrykańskich Białorusi. Białoruś prowadzi naprawdę ożywione interesy. Do tego jeszcze wrócę. Grupa ta odwiedziła ostatnio między innymi, mówię o Zygmanie, Sheinmanie i Wotrzicu, odwiedziła między innymi Katar, a także Zjednoczone Emiraty Arabskie. I teraz zobaczcie Państwo, żebym nie był gołosłowny, to na przykład zajrzyjcie na portal Africa Intelligence, w którym jest opisany Aleksander Zygman jako białoruski biznesmen, bliski Laurentowi Kabili, byłemu prezydentowi Kongo, oraz, jak twierdzi Africa Intelligence, a więc nie ja, izraelskim firmom ochroniarskim. Firmom, dodam już, związanym z wojskowym wywiadem Amanem. I teraz cytat. Działania honorowego konsula Zimbabwe, dodam, że to jest właśnie Aleksander Zygman, w Mińsku, w Harare, Abu Zabi i Tel Awiwie są przedmiotem wielkiego zainteresowania służb specjalnych kilku krajów afrykańskich oraz służb brytyjskich, amerykańskich i francuskich. Teraz przeskoczmy na stronę, którą posiada w sieci, biedną, bo na WordPressie, ale jednak posiada, ale sam Aleksander Zygman. I zobaczcie, jak on się tytułuje. Zygman, człowiek stojący za zmianami w Afryce. Tu na jego stronie oficjalnie opisane są jego interesy w Zimbabwe i w Nigerii. Bardzo ciekawe i bardzo pouczające. I wreszcie portal też afrykański o takiej swojsko brzmiącej nazwie Pindula. Więc co na Pindula możemy przeczytać? Zygman ma obywatelstwo białoruskie i amerykańskie. Jest także honorowym konsulem Zimbabwe, to już wiemy. Był aresztowany w Kongo za handel bronią. Jest głównym udziałowcem firmy Aftrade DMCC. DMCC to jest taki cały zestaw firm, które działają w Dubaju. Z siedzibą w Dubaju właśnie. Dostawy do Afryki obsługuje Białoruski Bank Rozwoju. Zygman gościł u siebie prezydenta Zimbabwe w swojej restauracji Falcone w Mińsku. To jest restauracja, którą wynalazłem w sieci. Zdjęcia rzeczywiście bardzo stojąca na wysokim poziomie. I tam Zygman gościł syna prezydenta Zimbabwe wraz z Wiktorem Sheinmanem. Wiktor Sheinman oficjalnie jest doradcą batki Aleksandra Łukaszenki. W Kongo był aresztowany w marcu 2021 roku po spotkaniu z byłym prezydentem Kabilą. Dostał zarzuty przewozu i sprzedaży broni do Zambii i do Zimbabwe. 31 marca 2021 roku został z aresztu wypuszczony na skutek nacisków dyplomatycznych Rosji i Białorusi. Jest też udziałowcem firmy wydobywającej złoto i diamenty w Zimbabwe. Ta firma się nazywa Zim Goldfields. I rozpoznaliśmy dwóch udziałowców tej firmy. To jest właśnie Zygman i znany nam już Wiktor Sheinman. W marcu 2023 roku podpisane zostały nowe zamówienia afrykańskie, tym razem z Kenii. To transakcja będzie największa dla Kenii w ostatnich latach, piszą serwisy informacyjne kenijskie. Finansowane to będzie przez panafrykański bank Trade and Development COMESA, którego partnerem jest Bank Rozwoju Białorusi. Tyle a propos Aleksandra Zygmana, który ma też w Polsce swoje interesy, a jeszcze to jest nierozpoznane, ale jak tylko wydrę trochę informacji, to Państwu opowiem, żeby nasze zuchy z ABW mogły znowu zadziałać, tak jak zadziałały z Balthemem. Zuchy pozdrawiam. Okazuje się, że zuchy pilnie oglądają komentarz tygodnia. Znakomicie. Czegoś się nauczycie. To dla zuchów kolejna historia, którą chcę Państwu przekazać. Tym razem jest dosyć bulwersująca, bo to historia o tym, jak na wysokim szczeblu w Bundesnachrichtdienst, czyli służbach specjalnych Republiki Federalnej Niemiec, był ukryty rosyjski kret i to już w czasie wojny na Ukrainie. Podkreślam na Ukrainie, bo nowomownego durnia rozpoznacie po tym, że mówi w Ukrainie albo pisze w Ukrainie. Na Ukrainie. Tak jak toczę też, to taka dygresja, toczę spór, jak się odmienia sapiecha. Sapierze czy sapiesze? Otóż można i tak, tylko że sapierze to jest archaizm biorący pod uwagę nieme H, dziwną wymowę H ukraińską i wtedy jest odmiana na sapierze, a bardziej dziś polska i miła polskiemu uchu jest odmiana sapiesze. Ja stosuję sapiesze, ale zwracają mi uwagę, że ma być sapierze. No więc te spory językowe są dziś bardzo ważne, ponieważ kto ma władzę nad językiem, ten ma władzę w ogóle. I dziś toczymy bitwę o nasz język polski, aby nie został zeświniony przez nowomowę, z jednej strony feminatywną, a z drugiej strony polityczno-poprawnościową, płynącą z Ukrainy. Bo jakiejś tam deputowanej do Ukraińskiej Wierchownej Rady nie spodobało się, że Polsce mówi się na Ukrainie i stąd wzięło się potem, że aż Rada Języka Polskiego skapitulowała żenująco i to jest czarna hańba dla Rady Języka Polskiego. Skapitulowała mówiąc, że można też mówić w Ukrainie. Nie można. Na Ukrainie to jest poprawnie po polsku, a w Ukrainie mówią niewolnicy. Tak rozpoznacie niewolnika. Wolny Polak mówi na Ukrainie, niewolnik mówi w Ukrainie. Proste? Już wiemy, z kim mamy do czynienia. Wracam do opowieści o szpiegach. I pojawił się kret w niemieckich służbach. Sprawiło to, że niemieckie służby spadły prawie do poziomu polskich, czyli poważne wywiady brytyjski, francuski czy amerykański przestały mieć zaufanie do niemieckich służb, wiedząc, że tam jest kret. W końcu bodaj z MI6 przyszła precyzyjna informacja, gdzie ten kret niemiecki się ukrywa. I oto, zobaczcie Państwo, wynalazłem artykuł, w którym jest cała ta historia dosyć ciekawa, opisana. Jest to artykuł omawiający publikację Spiegla, bo Der Spiegel bardzo dobrą pracę dziennikarską wykonał i o tym poinformował. Otóż z tego co wiem, to informacje Centralnej Agencji Wywiadowczej przekazane pionowi kontrwywiadowczemu BND doprowadziły do wykrycia kreta właśnie w BND. Kretem okazał się Karsten L. Oficer, co do którego nie dokonano ani dostatecznych sprawdzeń, ani przez długi czas nie monitorowano jego zachowań. A był to oficer zaufany dla niemieckich służb, bowiem bywał w Kosowie, załatwiał tam tajne misje w BND, a Niemcy mają duże interesy w Kosowie i na Bałkanach w ogóle, najwięcej w Chorwacji, na Chorwacji. Ale także bywał w Afganistanie, gdzie nadzorował sprzedaż niemieckiego sprzętu i bywał też w Macedonii. Co w Macedonii robił, nie wiem. Carsten R. bez trudu do 2023 roku prawie wynosił tajne dokumenty z BND i sprzedawał je Rosjanom. Ostatnia transakcja to miały być 4 grube koperty, które miały być przekazane Karstenowi L przez SWR, rosyjskie SWR. Jak to się zawiązało? Otóż według śledztwa Spiegla wszystko zaczęło się w październiku 2020 roku, a więc jeszcze przed wojną, kiedy w Ritzu Kartonie w Moskwie, luksusowym hotelu, spotkali się Niemiec handlujący diamentami, Artur R, Artur E oraz oligarcha rosyjski i jego żona. I tam oligarcha, który był jednocześnie współpracownikiem w tym wypadku FSB, potem został przekazany do SWR, oligarcha zaproponował wspólne interesy niemieckiemu przedsiębiorcy handlującemu diamentami i niedługo później, dosłownie kilka miesięcy później, Artur E. poznał na przyjęciu, tak to się zwykle dzieje, Karstena L., który od 2007 roku pracował jako oficer BND. Karsten R. załatwił rosyjskiemu oligarsze Wisie prawo pobytu w Niemczech nawet po wybuchu wojny. To zostało potem zweryfikowane. Przekazywał już w czasie wojny, przekazywał Rosjanom informacje o transportach rannych Ukraińców, którzy przyjeżdżali także do Niemiec, ale przede wszystkim do Polski. Te informacje szły do Rosjan oraz informacje o dostawach sprzętu wojskowego na Ukrainę, w tym także kody do GPS-ów, do wszystkich geolokalizacyjnych namiarów sprzętu elektronicznego. Wszystko odbywało się w tym trójkącie. Oligarcha Wisa M, przedsiębiorca Artur E i oficer Karsten L z BND. Karsten L został aresztowany. Niemcy starają się w jakiś sposób wyprać z tej hańby, jaką była jego współpraca z Rosjanami. A oligarcha rosyjski zmienił paszport i ostatnio był odnotowany na kilku międzynarodowych, w kilku międzynarodowych portach lotniczych jako Oleg Szyszkin. To wiemy wszystko z informacji i ze śledztwa Szpigla. I teraz warto by się zastanowić, dobrze, skoro w niemieckich służbach łapie się jednak krety rosyjskie, to jak jest z polskimi służbami? I tu zapadła głucha cisza. Niech ona trwa, aż nasze służby dorosną, zmądrzeją i rzeczywiście zaczną dbać porządnie o to, do czego zostały stworzone. Tyle historii szpiegowskich. Z historii innych, które wydarzyły się w tym tygodniu, warto odnotować ciekawy bardzo, odnalazłem dla Państwa ciekawą bardzo analizę, esej właściwie, Paula Kinsnorta pod tytułem Prawda o ekofaszyzmie. Faszyzm to jest takie słowo wytrych, którym odrzucają nas ci, którym nie podobają się nasze poglądy. Przeważnie faszyści właśnie. Ponieważ dziś cechą rozpoznawczą faszysty jest to, że oskarża cały świat o bycie faszystą. To jest cecha immanentna umysłowego faszysty. I ekofaszyści. Odważny tekst, który ukazał się na portalu Unheard. I przeczytam Państwu kilka tez z tego tekstu, z tego eseju Paula Kinsnorta. Ekofaszyzm zaczynał się od pompowania informacji o zagrożeniu totalitaryzmem, a potem dopiero przeniósł się na pole ekologii. Jak następuje to pompowanie informacji o zagrożeniu totalitaryzmem? A więc tak, przeciwnikom trzeba przypisać odpowiednie inspiracje, które nami kierują, ale przypisujemy je przeciwnikom. Robimy rozróżnienie pomiędzy czystą energią i brudną energią i nieważne są fakty. Nieważne jest to, żeby uzyskać czystą energię, trzeba mocniej zabrudzić środowisko, niż żeby uzyskać tak zwaną brudną energię. Ważne jest, że ideologicznie jest czysta energia, brudna energia. Po prostu walka ideologiczna przeniosła się na inne pole, prawda? I teraz my czujemy się obco w tym świecie, ponieważ dziedziny, które dotychczas nie były nasączone polityką i ideologią, naraz stają się polityczne. Naraz uzyskują znamiona polityczne. Naraz ktoś, kto mówi, że trawa jest zielona, już można go podejrzewać, że wypowiada polityczne zdanie. Niestety dzieje się tak od czasu, kiedy Die Grüne, czyli Partia Zielonych, wtedy jeszcze z Joschką Fischerem, terrorystą z czasów Baader-Meinhof, uzyskała znaczenie. Ekofaszyści mają język nasączony takimi zbitkami jak na przykład radykaliści, mowa nienawiści, a wszystko to jest przygotowanie do stworzenia społeczeństwa maszyn, w którym kontrola będzie konieczna, bo nad maszynami kontrola musi być konieczna. Nad biomaszynami, w jakie chce nas zamienić na przykład Yuval Harari, kontrola musi być zwiększona, ponieważ zmienność zachowań biomaszyn jest większa niż maszyn technicznych. I ciekawa konstatacja na koniec tego eseju. Od co najmniej 200 lat gruntownie podważamy fundamenty wszystkich naszych założeń. Codziennie pojawiają się pęknięcia. Czy możemy je uszczelnić ekoszlamem? Pyta autor Paul Kinsnort. Żyjemy w okresie triumfu człowieka racjonalnego, w cudzysłowie. Wieża, którą zbudował, dotknęła prawie samego dachu świata. Każda stara historia może nam powiedzieć, co będzie dalej. Kończy niepokojącym zdaniem Paul Kinsnort artykuł Prawda o ekofaszyzmie. Warto zwrócić uwagę, będziemy do tego wracać. W świecie bankowym duże poruszenie, ponieważ chwieje się i upada Silicon Valley Bank, SVB. I tym samym kilka tysięcy startupów i firemek okołoklimatycznych, które prowadziły działania okołoklimatyczne, też trzęsie się w posadach. Właściwie nie ma pieniędzy na ich dalsze działanie. Mały bank z Krzemowej Doliny poruszył całą dziedziną startupów. Ruszy fala zwolnień w tych firmach i zobaczymy, co będzie. No, fala została wzbudzona przez Silicon Valley Bank, który zawiesił właśnie wypłaty. Zobaczymy, co dalej. Czy to już tylko jednostkowy kryzys, czy też Fed płaci za kolejny bank? I ciekawe, jak długo Fed jeszcze będzie mógł finansować rozpadające się narzędzia bankowe. Teraz troszeczkę... Nie, jeszcze wrócimy do szpiegostwa. Tym razem na polski grunt. Oto odbyła się konferencja ministra sprawiedliwości wraz z prezesem IPN-u i prokuratorem z prokuratury w Katowicach, w którym nasze władze stwierdziły już bez żadnych ogródek, że ksiądz Blachnicki, legendarny twórca ruchu oazowego, został otruty. Bez wątpienia został otruty. Przypomnę, że ksiądz Franciszek Blachnicki, postać wielka i niedoceniona ciągle, poczuł się źle tuż po spotkaniu z małżeństwem Gontarczyków, Jolantą i Andrzejem Gontarczykami, którzy, jak się później okazało, byli agentami Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie Jon i Panna. Państwo Gontarczykowie rozwiedli się. Później państwo Gontarczykowie jeszcze w PRL-u, kierowani przez Urbana, wystąpili jako byli współpracownicy służby Radia Wolna Europa i opluskwiali środowiska emigracyjne. Tą jeszcze pracę wykonali. Potem rozwiedli się. Andrzej Gontarczyk został w Łodzi, a Jolanta Gontarczyk została odnaleziona wśród najbliższych współpracowników Rafała Trzaskowskiego w warszawskim ratuszu, gdzie pracuje. Takie są losy tych osób, które były blisko mordowania księży. A przypomnę, że skoro już przetacza się przez Polskę ta i niedorzeczna, i potrzebna dyskusja o czasach Karola Wojtyły, kardynała Sapiehy i tego, co robiło z tym wszystkim UB i SB, że UB mordowało księży hurtowo. I przykładów na to jest bardzo wiele. O tych przykładach piszę w najnowszym numerze tygodnika Niedziela. Zresztą tam pisze o tym tekście, o tym dziwnym reportażu w cudzysłowie, który się ukazał w TVN-ie. Tam od strony dziennikarstwa śledczego staram się to rozebrać. Zobaczcie sobie ten tekst, jak możecie, w niedzieli. Po czasach UB, kiedy księży mordowano po prostu, po czasach UB, kiedy był proces Kurii Krakowskiej, w którym do surowego ukarania księży wzywała między innymi Wisława Szymborska, jej wybraniec serca Jerzy Ficowski, Bruno Miecugow, tak, ten Miecugow, tatuś tego Miecugowa i wiele, wiele innych postaci, między innymi zagrzewał do ukarania sądzonych wtedy w procesie Kurii Krakowskiej Tadeusz Mazowiecki, który potem był kreowany niemal na świeckiego świętego. Potem przyszła era SB i księży mordowano dalej. Ksiądz Suchowolec, Niedzielak, ksiądz Zych, a potem ksiądz Jerzy Popiełuszko. To tylko ci, których znamy. A ilu zamordowano w sposób skrytobójczy, bo nie chcieli pójść na współpracę z SB? Wygrali ci, co pozornie wygrali. Ci, którzy poszli na współpracę z bezpieką, bo potem robili kariery. Teraz to są już sędziwi, hierarchowie niektórzy, ale ciągle blokujący lustrację w kościele. I przypominam sobie taką sytuację. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski napisał, pracował nad książką i już miał ją gotową, Księża wobec bezpieki, i wtedy wezwał go metropolita krakowski, kardynał Stanisław Dziwisz, i zagroził mu karami kościelnymi. W tym czasie udało nam się jeszcze zebrać w klubie pod Gruszką, w gronie byłych opozycjonistów walczących z komuną w latach 80., a wcześniej 70. starszych kolegów. Napisaliśmy list w obronie księdza Tadeusza Zalewskiego, który został szybko wręczony Dziwiszowi. I wtedy Dziwisz wyhamował. Zobaczył, że może być z tego ciężki problem i kara, jaka spotkała księdza Tadeusza, była o wiele mniej surowa, niż miała być. Ale to takie przykłady się mnożą. Teraz dobrze, że obwieszczono Polsce fakt, że ksiądz Franciszek Blachnicki, który powinien być wzorem tych, którzy chcą działać z młodzieżą, został otruty. Otruty przez bezpiekę komunistyczną. Ci, którzy wydali rozkaz otrucia Blachnickiego, żyją do dziś. Mają się bardzo dobrze. Gontarczykowie też się mają bardzo dobrze. Nie żyje tylko ksiądz Franciszek. Na razie nie poszli za daleko śledczy w tych swoich informacjach, ale dobrze, że chociaż ta sprawa ruszyła. A tak a propos agentury wokół Jana Pawła II, to przypadek księdza Malińskiego jest bardzo anegdotyczny, bo ksiądz Maliński, złapany na ekscesach obyczajowych w kinie Warszawa, przedstawiono mu zdjęcia. Wiem to z relacji UBK, który to robił, SBK. Przedstawiono mu zdjęcia kompromitujące z kobietą. Poszedł na współpracę, ale tylko z jednym UBK-iem, SBK-iem. Ten SBK skończył filozofię i księdzu Malińskiemu doskonale się z nim przez wiele lat rozmawiało. Były to spotkania zakrapiane alkoholem, z których SBK pisał notatki, a Maliński z nim rozmawiał. Skończyło się tym, że SBK zmarł na marskość wątroby. Ksiądz Maliński go przeżył długo i przez długi czas był autorytetem, przyjacielem papieża, zanim cała sprawa nie gruchła. Jak potem gruchła agentura w Tygodniku Powszechnym. Opowiem Państwu tylko inną jeszcze sytuację zanotowaną w papierach esbeckich, którą znam z ust oficera prowadzącego tą akcję. Otóż poeta, przyjaciel papieża, członek redakcji Tygodnika Powszechnego wówczas, stał na czatach, kiedy bezpieczniacy od strychu wiercili sufit w kuli, żeby w żyrandolu zamieścić mikrofon. I tak się bał, stojąc na czatach, że załatwił potrzebę fizjologiczną w spodnie. Wszystko to jest odnotowane. I potem też przez długie lata, niemal do śmierci, ten człowiek uchodził za przyjaciela papieża i wielki autorytet w Krakowie. Potem wyszedł Mieczysław Przon. Potem wyszli jeszcze inni. Dlaczego dziś nie mówi się o tej agenturze? Kiedyś Roman Graczyk, uczciwy bardzo, napisał o agenturze w Tygodniku Powszechnym, sam będąc w Tygodniku Powszechnym, i wyleciał z tego środowiska jak z procy. Chociaż był z tego środowiska. Cisza panuje. Już nie mówię o Irenie Kinaszewskiej, której przypisywano romans z Karolem Wojtyłą. Romans, którego nie było, ale bezpieka rozkolportowała tą informację. Trzeba będzie wrócić do tych wszystkich czasów i opowiedzieć o tym wszystkim. Bo na przykład to wiercenie sufitu w kurii było tak zaaranżowane, że na zewnątrz, na ulicy Wiślnej, stał milicjant i stało dwóch młodych esbeków po cywilnemu. Gdyby zbliżał się ktoś z redakcji Tygodnika Powszechnego i mógł odkryć, co esbecy wyczyniają, to ci dwaj młodzi esbecy mieli się pobić i wciągnąć tego kogoś w tą bójkę, tak żeby wszystkich zatrzymał policjant i żeby esbecy, ekipa techniczna SB, miała czas na zwinięcie warsztatu i wyprowadzenie się. Tak to było przygotowywane. To nie byli amatorzy. Tak jak się to dziś wydaje, jak się sądzi po filmie Psy. Film Psy rzucił na SB bardzo fałszywe światło. Bo tacy nawet sympatyczni, tacy przegrani, takie lindy. Nie, nie. SB-cy to byli ludzie precyzyjni w walce z Polską i z Polakami. Precyzyjni, niszczący ludzi, niszczący kariery. To nie były sympatyczne nieudaczniki jak z Psów, albo mroczni, przegrani oficerowie jak Franz Maurer. Dziś wielu młodych ludzi patrzy na SB przez pryzmat filmu Psy. A to wyjątkowo nieprawdziwy film. Chcecie prawdy o agenturze wokół Jana Pawła, wokół Karola Wojtyły? Była. I to ścisła. I bardzo ciężko było Karolowi Wojtyle wymykać się z sideł bezpieki, ale wymknął się skutecznie. I tego, za to go nienawidzicie, SB-cy. Że Wojtyła wymknął się z sideł bezpieki. Że was wszystkich wywiódł w pole, a potem wywiódł w pole cały komunizm. To wzbudza wściekłość środowisk urbanowskich, walterowskich, bezpieczniackich. Pienią się Senyszyny i inne. Pienią się, bo wszystkich was pokonał i przechytrzył Karol Wojtyła. I nie możecie tego znieść. Nie możecie znieść cienia, olbrzymiego cienia tego wielkiego człowieka, który was przygniótł, który zbudził Polaków i który sprawił, że staliście się szczurami piszącymi w Tygodniku Nie, publikującymi w TVN-ie i popiskującymi, a nie zwycięzcami. Tego nie możecie darować Karolowi Wojtyle. Wracamy do Tygodnia. Pyrcz. Pyrciolodzy. Wstydu nie mają kompletnie. Zobaczcie. Zamiast ze wstydu zapaść się pod ziemię za kolportowanie dziwnych, nieprawdziwych wieści o powstaniu wirusa. Ja go złapię za rękę w wielu miejscach, tego pyrcia, i będę za każdym razem pokazywał. To ręka pyrcia. Chociaż będzie wyrywał, mówił, że to nie moja ręka. Pan profesor Pyrcz, którego wbito w dumę, powołując go do publicznego żywota w czasie pandemii, nie chce zejść ze świateł Jupiterów. I oto, proszę, opublikował tweeta, w którym pisze tak. Znów usiłuje brylować. Stręczy nam teraz opracowanie inicjatywy Nauka Przeciw Pandemii. Jak to brzmi? Pytanie. Gdzie się podział wirus? Czemu można było zrezygnować z masek? Czy nowe leki są i czy są potrzebne? Czy będziemy jeszcze się szczepić? Pyrciu, bo przepraszam, ale już po tym wszystkim, co on wyprawia, nie sądzę, żeby był godzien stopnia naukowego. Odpowiem ci na twoje pytania. Gdzie się podział wirus? W twojej głowie. Bo na tym zarabiałeś. Czemu można było zrezygnować z masek? Bo były durne. Bo ludzie chcą żyć z twarzami. Bo chcą być wolni, a maski przed niczym nie chroniły. Czy są leki i czy są potrzebne? Są leki, które zwalczaliście i są leki, które były przez koncerny przygotowane i są nieskuteczne, takie jak Remdesivir. Czy będziemy jeszcze się szczepić? No, jeżeli będą działać pyrcie, to nie wiadomo. To ja odpowiadam od razu. Pyrciolodzy. A dobra, dla pyrciologów teraz coś. Oto pokłócił się Peter Daszak z Jeffreyem Sachsem. Zobaczcie. Tu Peter Daszak linczuje, pręgierzuje Jeffreya Sachsa. To jest ten sam Jeffrey Sachs, który był mózgiem pana Balcerowicza. Przy reformie tak zwanej Balcerowicza, tak naprawdę Jeffreya Sachsa. Więc mózg Balcerowicza pokłócił się z Peterem Daszakiem powiązanym z Antonio Fauci. Wzięli się za łby. Mam nadzieję, że z tego wyjdzie trochę prawdy, bo okazuje się, że Jeffrey Sachs zaczyna puszczać parę, jeżeli chodzi o wyciek wirusa z laboratorium. A Daszak obstaje przy pyrciologii, a raczej pyrć obstaje przy daszakologii. Taka to nauka, daszakologia. O, dla pyrcia jeszcze informacja. Od 2021 roku, zobaczcie tekst, amerykańskie CDC przeznaczyło setki milionów dolarów, dotując tworzenie dostosowanych kulturowo, w cudzysłowie, materiałów proszczepionkowych i szkolenie wpływowych posłańców w celu promowania szczepionek. Mówiąc krótko, powoli wychodzi cała natura powiązań. Te substancje były promowane przez miliony dolarów przeznaczanych na to przez państwowe instytucje wielu krajów i przez wielki biznes oligarchów finansowych i koncernów Big Pharma. Gdzie jest prawda? Prawda wychodzi na wierzch. Tylko co na to Rada Naukowa Patronite'a, która ciągle opatrza mój profil oznaczeniem, że trzeba ze szczególną ostrożnością traktować poglądy autora w sprawie COVID. Prawda i rzeczywistość zaczyna mówić tak zwanej Radzie Naukowej Patronite'a, to jakieś w ogóle groteskowe ciało, o którym trzeba będzie napisać więcej. Droga Rado, idź do szkoły, naucz się weryfikować swoje poglądy i zdejmij ten wpis na moim profilu na Patronite'cie, bo jest kłamliwy. Anonimowa rada. Nie jest taka anonimowa. Można odnaleźć tych ludzi i chyba się za to wezmę. Więc proszę bardzo. CDC i kolejne dowody na to, że sponsorowano propagandę dotyczącą eksperymentalnych substancji zwanych szczepionkami. Następna informacja dla pyrciologów i Rady Naukowej Patronite. The Daily Skeptic. Zanieczyszczenie szczepionek mRNA jest znacznie większe niż początkowo sądzono. Wynosi 35%, a rola DNA w indukowaniu ludzkich komórek do długoterminowej produkcji białka szczytowego została potwierdzona. Cytat. I kropka, już bez mojego komentarza. No i wiadomość, której nie mogę sobie podarować, chociaż pochodzi z 2022 roku, opublikowana przez Sky News. Maski na ryj krów, które neutralizują metan ocieplający klimat, zdobyły nagrodę za efekt proklimatyczny. Jest to nagroda wówczas jeszcze księcia, teraz już króla Karola, 50 tysięcy funtów. Mówiąc krótko, studenci Royal College of Art, RCA, mieli za zadanie przygotować projekty, które odwrócą szkody, jakie ludzie wyrządzają klimatowi. A więc przygotowali maski niwelujące efekt beknięć krów. Krowy bekają, a maski nie pozwalają na wypuszczanie metanu. Nie, nie. Nie opowiadam teraz jakichś bajek i bzdur, bo brzmi to tak, jak państwo słyszycie, tylko działania naukowe pyrciologów sponsorowane przez króla Karola. Dobrze, z oparów absurdu następna rzecz. Nasza nieoceniona Janina Ochojska. Tym razem ta pani musi długo chyba przebywać w ciemności i w samotności, bo coraz większe koszmary jej przychodzą do głowy. Tym razem powiedziała o zbiorowym grobie migrantów, który ma rzekomo znajdować się gdzieś w polskich lasach. Zamordowali zbiorowo migrantów i zakopali. Pogranicznicy i leśnicy. Szału dostali leśnicy, pogranicznicy, a minister Ziobro już zapowiedział, że takie wypowiedzi nie będą bezkarne. No i słusznie, bo trzeba panią Janinę Ochojską otoczyć opieką chociażby klawiszy, żeby przestała mieć takie straszne sny. I jeszcze na dodatek, żeby przestała komunikować treści tych snów, bo różnym kobietom śnią się różne straszne rzeczy. Ale na szczęście nie dostaje się to do świadomości powszechnej i możemy żyć normalnie. Pani Janina znalazła sobie kanał, przez który może komunikować treść swoich strasznych snów. No, rzecz się stała niesłychana. Nagranie TVN-u pokazało Gana. Minister Ziobro wiatr odsłonił mu połę marynarki i okazało się, że ma pistolet. Tam, gdzie powinien mieć, czyli gdzieś tam w dołku pleców, tak jak normalnie noszą to ludzie znający się na broni. Straszna rzecz, bo przecież mógł kogoś postrzelić. Tylko, że przybliżyłem sobie zdjęcie z tego wydarzenia i muszę powiedzieć tak. Po pierwsze ma ten pistolet, to chyba Glock jest. Minister Ziobro ma ten pistolet w kaburze zapaskowej, której klamra jest tylko na pasku. Po drugie, jest to pistolet zabezpieczony. Bez naboju, bo to widać, nawet bez naboju wprowadzonego do lufy. A więc nawet gdyby chłopce wyczyniał, to ten pistolet nie może wystrzelić. Po trzecie ma pozwolenie. Po czwarte, z czym ma chodzić minister sprawiedliwości i prokurator generalny? Z kropidłem czy z pistoletem? Chyba to jest Glock. Jeżeli prokurator generalny chodzi z pistoletem, to ja uważam, że dobra nasza. Tak jak minister kultury, to przypominam, ministrowi kultury powinien być kulturalny. A minister oświaty no, może chodzić z książką. Prokurator generalny może chodzić z pistoletem. Nie przeszkadza mi to. Jeżeli czyni to legalnie, nie kupił sobie na targu pozwolenia na broń, co mnie to obchodzi? Bardzo dobrze. Im więcej ludzi ma broń, tym lepiej. Takie są moje poglądy. A propos wojny, no cóż. Zobaczcie, bo tutaj niepokojąca wypowiedź sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych Lloyda Austina. Zacytuję ją. Izraelska operacja wojskowa przeciwko Iranowi rozpocznie się tak szybko, jak to tylko możliwe, stwierdził Lloyd Austin. Proszę, posłuchajcie sami.
The United States will not allow Iran to acquire a nuclear weapon. Now, Iran's destabilizing actions are not just a threat to Israel. They are a challenge to the region and to the world.
Niepokojące i niemiłe. Zwłaszcza, że Iran jest piękny i Iran jest do odwiedzania, a nie do zwalczania i rozwalania. No. Piękna kultura. Ale co my możemy, biedaczki? Inna ciekawa informacja. Działacze ukraińscy chcą, aby w Sejmie zasiadali ich przedstawiciele. Tak przynajmniej stwierdziła w wywiadzie dla RMF FM Natalia Panczenko, działaczka ukraińska, a w przeszłości działaczka Otwartego Dialogu. Twierdzi też w innych wypowiedziach, tu macie wypowiedź dla RMF-u, zobaczcie.
Dobrze by było, żeby ktoś reprezentował nas w Sejmie, to na pewno.
No to czy musi tam być partia polityczna.
I tak dalej. No właśnie tak teraz na głośno myślę, bo skoro tak duża jest społeczność, no to ktoś miałby tą społeczność reprezentować.
A w innych wypowiedziach twierdzi, że UPA walczyła z Polakami o niepodległą Ukrainę. I przedstawiana jest jako czołowa działaczka ukraińska. No cóż, to zobaczcie, co się na skutek takich enuncjacji dzieje potem we Wrocławiu na przykład. Już doszło do starć, przynajmniej inicjowanych przez Polaków z Ukraińcami, młodzi Polacy z Ukraińcami. I tutaj macie Gazetę Wrocławską, opis zajścia w Galerii Wrocławskiej. Informacja z ostatniej chwili, nagrywam we wtorek 14 marca. Na polecenie prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego. Zatrzymanie dotyczy rozbudowanej afery korupcyjnej w samorządach. Przypomnę, że prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego to bliski współpracownik Trzaskowskiego w takiej sieci samorządowców. Został zatrzymany przez prokuratora. Zobaczymy, co dalej. No pewnie Państwo, jak będziecie to słuchać, to będziecie wiedzieć już, co się z tym panem dzieje dalej. I teraz jeszcze kilka takich wskazówek dla lokalistów. Rozwijamy tą myśl lokalistyczną. Tym razem już przygotowujemy myślenie pod wybory. I tak. Kryteria, według których oceniamy postaci publiczne, na które ewentualnie mamy głosować bądź nie. Kryterium pierwsze. Polska jest ważniejsza od innych krajów. Także od Ukrainy. Ukraina ma dla nas, Polaków, sens o tyle, o ile służy dalekosiężnym interesom Polski. Kropka. Kryterium drugie. Polska gospodarka jest ważniejsza od reszty. Kryterium trzecie. Interes społeczności polskiej jest ważniejszy od interesu jakiejkolwiek partii politycznej. Jeżeli ktoś przedkłada interes partii nad interes społeczności polskiej, nie ufamy, nie głosujemy. Punkt następny. Złodziejstwo wypalamy żelazem. Czyli jak złodziej albo podejrzany o złodziejstwo w sposób uzasadniony, a nie oczerniający, w ogóle nie zawracamy sobie nim głowy. Punkt następny. Oszczerców i kłamców omijamy z daleka i oznaczamy, aby inni się na nich nie nabrali. Punkt następny. Polityków traktujemy użytkowo i wierzymy im tylko na tyle, na ile możemy ich sprawdzić. Punkt następny. Wspieramy swoich ludzi z naszych klubów, z naszych środowisk, których znamy z różnych sytuacji. Także wypadów na ryby, strzelanie, rajdów hobbystycznych. Wiemy, kto to jest. A nie tylko z plakatu i z telewizorka, gdzie klepie mantrę. Punkt następny. Siłę przejawiamy w uśmiechu, rozmowie i dystansie do tego, co powoduje powszechne emocje. Nie dajemy się podgrzewać maszynkami do podgrzewania emocji, którymi stały się masowe media i ich funkcjonariusze. Punkt następny. Służymy najbardziej tym, którzy nas otaczają, bo znamy ich potrzeby, wiemy, jak im pomóc. A to, że jesteśmy otwarci i chcemy pomagać, buduje istotę tego, że istniejemy. I wreszcie ostatni punkt na teraz, żeby już nie przedobrzyć. Nie dajemy się prowokować przez ludzi opłaconych i ludzi niższego stanu. Nie rozwijam. Zachowujemy savoir-vivre i kulturę. To jest nasza broń. My jesteśmy kulturalni. My nie zniżamy się do poziomu ludzi niższego stanu albo ludzi opłaconych. Prowokatorów i tego pomiotu postaci. Tak? Dziękuję. To na dziś kolejna dawka lokalizmu. Proszę, dyskutujcie ze mną, przysyłajcie mi opinię. Nie zgadzajcie się, bo w takiej ożywionej dyskusji destylujemy nasze postawy. No i wreszcie informacja miła dla mnie. 17 marca o godzinie 18 w Ośrodku Działań Artystycznych Firlej przy ulicy Grabiszyńskiej 56, zobaczcie, we Wrocławiu będzie niezwykłe spotkanie, na którym dzięki ludziom z Wrocławia, tak powiem, bo powiedzieli, żebym ich nie wymieniał, dzięki ludziom dobrego serca i dobrej woli z Wrocławia będą wykonywane moje piosenki, recytowane wiersze i prezentowana nowa książka. Czyli mówiąc krótko, wrocławska premiera Tajemnicy Spowiedzi, a wszystko uświetni swoją obecnością i słowem znakomity pisarz Stanisław Srokowski. Wrocławski dobry duch, literat z wymierającej już kasty ludzi świetnie piszących i piszących rzeczy ważne. A więc jeszcze raz. 17 w piątek o 18 przy Grabiszyńskiej 56 spotkanie w Ośrodku Działań Artystycznych Firlej. Ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, bo tam jest około 150 miejsc, więc potwierdzajcie jakoś swoją obecność albo przynajmniej przyjdźcie wcześniej, bo potem już nie będziecie mieli gdzie usiąść, jak znam życie. Nie mówię tego z jakiejś pychy, tylko po prostu znam życie. Dla tych, którzy się nie zmieszczą na Grabiszyńskiej, 19 marca, a więc w niedzielę, o godzinie 18 w Złotnickim Centrum Spotkań przy ulicy Wielkopolskiej 7, Wrocław, Złotniki, odbędzie się projekcja mojego filmu Święci z Doliny Niniwy oraz spotkanie. Jeszcze jedno, z wrocławianami. To na ten tydzień takie informacje. Dziękuję wszystkim, którzy sprawili mi ogromną przyjemność, będąc w klubie dziennikarzy pod Gruszką, gdzie nie pomieściliście się, ale było naprawdę świetnie. Dziękuję doktorowi Michałowi Piętniewiczowi za świetną rozmowę i świetną recenzję mojej nowej powieści. To wszystko sprawia, że chce mi się pisać, że rzeczywiście, skoro są czytelnicy, którzy tak to przyjmują i tak głęboko odczuwają treści, to tylko dyscyplinuje mnie do pisania jeszcze bardziej uważnego, jeszcze większej pracy nad słowem niż dotychczas. W tym komentarzu będzie nowy wiersz, który napisałem, więc trochę literatury jeszcze przed Państwem. A teraz chcę Wam podziękować już za to, że się spotkaliśmy, że wytrzymaliście ze mną kolejną godzinę i do zobaczenia. Jak Pan Bóg da, to za tydzień. Życzę zdrowia i wolności. No i kącik wiadomości optymistycznych, pozytywnych, o których zapomniałem, więc króciutko. Zaledwie 1,6% Polaków to są spurkowańcy, czyli ci, którzy uważają, że powinniśmy zrezygnować z jedzenia mięsa. 35% jest za jego ograniczeniem, ale około 58% normalni, czyli jemy. To jedno. Dwa. Radom, pizzeria Drewno i Ogień. Po 2 latach wygrała w sądach wszystkie sprawy dotyczące kar z sanepidu i nakładanych przez sanepid i policję za pracę w lockdownie. Zwrócono jej wszystkie pieniądze. Walczymy. Ewa Gutkowska urządziła lokal przed lockdownem i nie mogła korzystać z tak zwanych tarcz. Otworzyła go więc w lutym 2021 mimo zakazów. Klienci na rezerwację stolika czekali nawet kilka tygodni. Kobieta szykuje pozwy przeciwko szefom MSW oraz resortowi zdrowia o odszkodowania za uniemożliwienie działalności. W jej ślady idą setki restauratorów w Polsce i szykują pozwy zbiorowe. Świetnie. Pani Ewo, proszę o kontakt. Będziemy nagłaśniać każdy pani krok. Walczymy. W 2022 roku 37 tysięcy Polaków nabyło pozwolenie na broń. Jest to niemal dwukrotny wzrost w stosunku rok do roku. Łącznie w 2022 roku Polacy nabyli 83 sztuki broni. Bardzo dobrze, zbroimy się, bo czas niepewny. Koreańscy naukowcy na tropie pierwszego skutecznego leczenia Alzheimera. Bardzo dobrze, też się cieszymy z tego. To są pozytywne informacje. Walczymy. Pani Ewo, proszę o kontakt. Obiecany wiersz pod tytułem I nie dociekniesz. Radość się przeplata z niespodzianym smutkiem. Śmiech się zapija słonawymi łzami. Najczęściej z niewidocznym dziś dla świata skutkiem, bo wciąż w ciemności oddychamy sami. Tyle w nas życia, co i śmierci potem, gdy się trudzimy z beznadziejnym kurzem. Życie się kruszy z tak niemym łoskotem, że czas zostaje ostatecznym stróżem. Tak nam pisane naszych przodków losy. I ziemia rani, podobnie jak w przódy. I wciąż słyszymy zwodzące nas głosy, wijące się bluszczem światowej ubudy. A po złudzeniach, gdzieś na wieku trumny, po brzęku głupstwa i uśnięciu w grobie, świat pozostanie taką ciszą, zimny, że nie dociekniesz, kogo nosił w sobie.